Gość popołudniówki.
Kłaniam się Państwu z Gorzowskiego Studia Popołudniówki Radia Zachód. Moim dzisiejszym gościem jest dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba Sparadyża. Witam Pana.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie doktorze, porozmawiajmy o surowcach energetycznych, strategicznych, można tak nazwać?
To jak najbardziej.
Czyli ropa, gaz i węgiel, coś jeszcze?
No to są kluczowe składniki.
No bo energia elektryczna z czegoś musi jednak dostać.
Tak, no jest wytwarzana z tych zasobów.
Są też tak zwane źródła odnawialne, ale to temat na odrębną rozmowę. I mimo, że to jest pewna oczywistość o wpływie tych surowców na gospodarkę, mamy same dobre informacje w Polsce ostatnio. Lotos się łączy z Orlenem, to jest chyba dobra informacja. Baltic Pipe jest już zaawansowany. LNG port, gazoport ze Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Z gazem skroplonym już działa i prawdopodobnie Nord Stream 2 może nie dojść do skutku. To są dobre informacje dla nas.
Jak najbardziej. Natomiast trzeba pamiętać wciąż, że to wszystko, o czym w tej chwili pan redaktor powiedział, to jest pewien sposób dywersyfikacji źródeł tych surowców. A więc staramy się pozyskiwać surowce z różnych źródeł, natomiast wciąż technologia wytwarzania energii elektrycznej w Polsce jest taka sama, więc spalamy głównie węgiel, spalamy gaz w turbinach gazowych i dzięki temu, ewentualnie przez to, wytwarzamy tą energię elektryczną, natomiast jesteśmy uzależnieni w dalszym ciągu od dostaw z zewnątrz.
O szczycie klimatycznym też porozmawiamy, bo to gdzieś tam w tle zawsze się będzie przewijało, bo przecież nasza gospodarka energetyczna to węgiel przede wszystkim.
Zgadza się.
Na 200 lat słyszałem wypowiedź prezydenta Dudy.
Tak, no jesteśmy potęgą w skali świata i to nie waham się użyć takich słów, jeżeli brać pod uwagę wydobycie czy zasoby węgla, które mamy w naszym kraju. Natomiast problem polega na rentowności wydobycia. Póki co koszty wydobycia węgla w Polsce są strasznie wysokie, co paradoksalnie powoduje import węgla z zagranicy, na przykład z Chin bądź z Australii.
No ale będziemy budować również elektrownię jądrową. Tak jak decyzje zapadły, po raz kolejny zresztą.
Zgadza się, natomiast wiem, że dyskusja na temat elektrowni atomowej trwa już wiele, wiele lat. Na szczęście pozostaje to w sferze tylko dyskusji.
Panie doktorze, ale ta energia atomowa jest przynajmniej ekonomiczna.
Tak, ale
nie tak
jest
jak te odnawialne różne źródła.
Zgadza się, ale jest bardzo niebezpieczna i to nawet nie chodzi o potencjalny wybuch, prawda?
Ale te technologie już
problem,
są tak.
Tak, ale problem polega na składowaniu odpadów tych promieniotwórczych. To jest zawsze kłopot. Co z nimi zrobić? Bo wytworzyć energię elektryczną za pomocą paliwa jądrowego możemy i to jest relatywnie rentowne. Natomiast kłopot polega na tym, co zrobić z odpadami, jak je składować, a niestety nie ma na razie sposobów utylizacji tych odpadów. Więc pomysł budowy elektrowni atomowej, rzekłbym, że jest to przynajmniej pomysł, który wymaga bardzo dużego przemyślenia i rozwagi.
Szczególnie tej historii po wytworzeniu.
Zgadza się.
Tak?
No powinniśmy patrzeć z jednej strony na pryzmat ekonomiczny, ale z drugiej też na ten pryzmat oddziaływania na gospodarkę i na tą część taką geograficzno-przyrodniczą.
No mówi pan o oddziaływaniu na gospodarkę, to wróćmy do tej pierwszej tezy, że te surowce są strategiczne w tym sensie, że gospodarka nimi stoi. Po prostu każda cena, już detalicznie, tak? Każda cena ropy czy gazu wpływa na podwyższenie, też obniżenie ceny produkcji i produktów tym samym.
Zgadza się. No, energię elektryczną wytwarzamy. Tak, energię elektryczną wytwarzamy z naszych zasobów, czy zasobów, które importujemy. Natomiast jedno, co jest ważne, jesteśmy chcąc nie chcąc uzależnieni od energii elektrycznej. Tak naprawdę wszystko, co nas otacza, zasilane jest tą właśnie energią i szukamy sposobów na jej wytwarzanie. Oczywiście dywersyfikacja jest tutaj dobrym sposobem, natomiast należy pamiętać też o tym, że każda różnica w zakupie tych surowców z zagranicy oddziałuje na naszą gospodarkę i na kieszeń pospolitego mieszkańca naszego kraju.
Aktualnie ceny ropy spadają i to jest kolejna dobra informacja. Ale ceny gazu na przykład mamy najwyższe w Europie bodaj. Zgadza się. Tak, no, wynegocjowano. Na szczęście to ten kontrakt niedługo się kończy.
Tak, no między innymi gazociąg, czy gazoport nawet w Świnoujściu, no jest sposobem na obniżenie tych kosztów importu gazu z Rosji. No niestety mamy, no jesteśmy w pewnym sensie uzależnieni od tych dostaw gazu i niestety, no Rosjanie tutaj dyktują nam ceny, które no, musimy płacić za ten surowiec.
No bo ich gospodarka jest oparta na surowcach głównie, na ropie i gazie.
Zgadza się.
Co pan myśli o takich zawirowaniach wokół Nord Stream 2? To już dzisiaj głośno się mówi na świecie i w Europie nawet, że to jest projekt polityczny, a nie ekonomiczny.
Zgadza się. Znaczy, z jednej strony jest to projekt polityczny, bo tutaj umożliwia ogromne pole manewru i jakby takie wykorzystywanie atutów w dłoni różnych mocarstw, które nas
oczekają. Skierowane przeciwko Ukrainie na przykład, ale dokładnie. I Polsce poniekąd.
Tak, tak. Natomiast z drugiej strony jest to też element ekonomii, dlatego że przepływający gaz przez terytorium Polski, na przykład płynący do Niemiec, no jest to element, opłaty, który możemy wykorzystywać w negocjacjach z Rosją, na przykład pod kątem cen nabycia tego gazu
no
z zagranicy.
No i muszą nam płacić za ten przepływ.
Dokładnie. Tutaj znacząco mijają naszą rolę i no niestety jesteśmy bez ważnych argumentów.
Ale jednocześnie słyszałem, że już w Unii Europejskiej mówi się, że Nord Stream 2 zablokuje nasze porty.
Tak, no jest tak,
bo
jest takie ryzyko.
Jest niezbyt nisko.
Dokładnie.
Tak
powiem, no basen Morza Śródziemnego nie jest zbyt głęboki.
Bałtyckiego.
Duże jednostki, duże zbiornikowce mogą mieć utrudnioną możliwość wpływu do portów w Polsce.
Czyli ta sytuacja gospodarcza dzisiejsza, 5,1 wzrostu PKB, to jest wzrost kwartalny, rok do roku, tak?
Zgadza się, no to jest bardzo dobra informacja. Natomiast ja zaznaczam i będę to powtarzał za każdym razem. Ten wskaźnik PKB jest budowany głównie na bazie konsumpcji. Natomiast gospodarkę kształtują dwa ważne czynniki. Z jednej strony konsumpcja, a z drugiej strony inwestycje przedsiębiorstw.
Ale inwestycje, wejdę panu w słowo, właśnie ruszyły. Takie są dane makroekonomiczne.
Ruszyły, natomiast wzrost jest niewielki, jak nawet porównujemy rok do roku. Mógłby być znacząco większy. Natomiast to, co jest bardzo, bardzo ryzykowne, to to, że nie budujemy kapitału w Polsce, że my uczymy społeczeństwo.
Ale przyzna pan, że ten kapitał dziwnie powstawał na początku III Rzeczpospolitej, prawda?
Zgadza się. Natomiast ja jestem orędownikiem nauki i powinniśmy uczyć społeczeństwo wytwarzania kapitału, a więc żebyśmy chcieli pracować.
Ekonomia, tezauryzacja i tym podobne.
Tak, ale musimy chcieć pracować. Musimy mieć świadomość tego, że swoją własną pracą generujemy środki, które możemy przeznaczać na konsumpcję. Natomiast w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, no niestety tej nauki no jest mało. Uczymy społeczeństwo tego elementu socjalnego, który w perspektywie długofalowej może się na nas zemścić.
No, on był takim wyrównywaniem. Przecież III Rzeczpospolita zaniedbała całe segmenty naszego społeczeństwa w sposób zupełnie oczywisty. No, ale zostawmy to, bo jest w perspektywie są dwie sprawy. Paryż i Francja. Tam oczywiście ceny paliw. Mhm. Wywołały rewolucję.
Zgadza się.
Akcyza na paliwa.
Tak, no jeden element jest wart pochwalenia, to fakt, że Francuzi czy społeczeństwo potrafiło bardzo dobitnie, patrząc na doniesienia prasowe, pokazać swoje niezadowolenie. Brakuje takiego elementu w polskim społeczeństwie. Oczywiście nie mówimy o skali i takim sposobie wyrażania sprzeciwu.
Niech pan nie wywołuje wilka z lasu.
Dlatego wolę to zaznaczyć. Natomiast no, jednak mimo wszystko brakuje ruchu społecznego, który by jasno wyraził swój sprzeciw odnośnie cen paliwa. No, sam pan redaktor zaznaczył, że ceny ropy na przykład na rynkach światowych
natychmiast się przekładają na ceny towarów.
Tak, ale te ceny idą delikatnie w dół, natomiast na stacjach tego nie widzimy. No i tutaj powstaje pytanie, co jest tego powodem?
Pojęcie ekonomiczne. Panie doktorze, na koniec zostało nam bardzo niewiele czasu. Jest szansa na tym szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach uzgodnić takie dwie sprzeczne rzeczy, rozwój i czyste powietrze?
Szansa zawsze jest. Natomiast to, co mnie zawsze zastanawia, to taka może jednokierunkowa dyskusja na temat tego, że powinniśmy korzystać ze źródeł odnawialnych. Z jednej strony, jak popatrzymy na mapy zanieczyszczenia powietrza, to odnosimy wrażenie, że te mapy czy skala jest podawana tylko w Polsce. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę rejon lubuski, no to trudno określić, żeby powietrze, które jest w rejonie lubuskim, było znacząco odmienne od tego, które jest po stronie niemieckiej, na przykład w Brandenburgii.
No bo to nie można tam granicy postawić.
Dokładnie. Natomiast okazuje się na mapach, że strona polska jest zanieczyszczona, a strona niemiecka nie. Więc to jest dość wątpliwe. Natomiast druga rzecz jest bardzo ważna, że musimy pamiętać o węglu. Więc musimy szukać rozwiązań na przykład stosowania filtrów w kominach, ale
lepszego
dalej
spalania.
Tak, ale dalej sposobów efektywnego spalania naszego węgla.
Bardzo dziękuję za tę wizytę w studio.
Dziękuję również.
Pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba Sparyża, był dzisiaj gościem popołudniówki Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.